Za rządów króla Asy, a potem króla Jehoszafata, w Jerozolimie i w całym Królestwie Judzkim nastąpiło duchowe przebudzenie. Niestety, Jehoszafat popełnił poważny błąd, bo spowinowacił się z rodem Achaba, jednym z najgorszych, bezbożnych królów północnego Królestwa Izraela. Syn Jehoszafata, Joram, zaprzepaścił to, czego dokonali Asa i Jehoszafat, czyli jego dziadek i ojciec. W 21 rozdziale drugiej Księgi Kronik czytamy od wiersza 5. Joram miał 32 lata w chwili objęcia rządów i 8 lat panował w Jerozolimie. Kroczył on drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił dom Achaba, ponieważ córka Achaba była jego żoną. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Joram pozabijał swoich braci, obawiając się z ich strony konkurencji o tron. Co najtragiczniejsze, opuścił Pana, Boga swych ojców, i na nowo wprowadził w Jerozolimie i w całej Judzie kult pogański. Również syn Jorama, Ochozjasz, postępował bardzo źle. W 22 rozdziale drugiej Księgi Kronik czytamy: w chwili objęcia rządów Ochozjasz miał 22 lata i panował jeden rok w Jerozolimie. Jego matce było na imię Atalia, córka Omriego. Także i on kroczył drogami rodu Achaba, bowiem matka jego dawała mu złe rady. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, jak dom Achaba, ponieważ oni to na jego zgubę byli mu doradcami po śmierci jego ojca. Powinowactwo z rodem Achaba, jak widzimy, skończyło się tragicznie. Gdy Ochozjasz umarł, jego matka, Atalia, postanowiła wytracić wszystkich potomków Dawida. W końcowych wierszach 22 rozdziału drugiej Księgi Kronik czytamy: kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego domu Judy. Lecz Joszeba, córka króla, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, i wyniósłszy go potajemnie spośród zabijanych synów królewskich, skryła go razem z jego mamką w pokoju sypialnym. Tak to ukrywała go Joszeba, córka króla Jorama, a żona kapłana Jojady. Była ona siostrą Ochozjasza. Ukrywała przed Atalią, tak iż ona go nie zgładziła. Przebywał więc z nimi przez 6 lat, ukryty w świątyni Bożej, podczas gdy Atalia rządziła w kraju. W ten sposób został ocalony jedyny kontynuator linii rodowej Dawida, mały Joasz. To on poprowadzi lud judzki ku duchowej odnowie. Gdy studiowaliśmy Księgi Królewskie, śledziliśmy równolegle wydarzenia dziejące się w północnym Królestwie Izraela i w południowym Królestwie Judy. Księgi Kronik koncentrują naszą uwagę na dziejach Królestwa Judzkiego, bo tu, w Jerozolimie, panowali kolejni potomkowie mesjańskiej linii Dawida. Odkąd rodzina królewska Judy spowinowaciła się z rodem Achaba, panującym w północnym Izraelu, wydarzenia w Królestwie Północnym miały znaczący i niestety bardzo zły wpływ na dalsze dzieje Judy. Wprawdzie ród Achaba, odpowiedzialny za szerzenie kultów pogańskich w Izraelu i za ciągłą moralną i duchową degradację narodu, został zdetronizowany i zgładzony zarówno w Królestwie Północnym Izraelu, jak i w Królestwie Południowym. Jednak przetrwała jedna wpływowa osoba z rodu Achaba, matka zabitego króla judzkiego Ochozjasza, Atalia. Już w czasie rządów Ochozjasza jego matka miała duży wpływ na wydarzenia w królestwie. Atalia zdominowała swojego syna, podobnie jak Izabel czyniła to w stosunku do swojego męża i syna. Teraz Atalia uznała, że nadszedł czas, by sięgnąć po władzę bezpośrednią. Postanowiła wytracić wszystkich potomków Ochozjasza, a więc wszystkich tych, którzy dziedziczyli prawo do tronu w Jerozolimie i należeli do królewskiej linii Dawida. Plany Atalii powiodły się prawie w 100%, ale Bóg, tak jak kiedyś ochronił Mojżesza, by wyprowadził naród izraelski z Egiptu, tak teraz zachował małego Joasza, najmłodszego z synów Ochozjasza, by nie została przerwana linia królewska Dawida. Linia, w której 8 stuleci później przyjdzie na świat Mesjasz, Jezus Chrystus. Siostra Ochazjasza, Joszeba, jak czytaliśmy, ukryła malutkiego bratanka w świątyni jerozolimskiej. Joszeba była żoną arcykapłana Jojady, co tłumaczy możliwość ukrycia Joasza w świątyni. Joasz, legalny dziedzic z linii królewskiej Dawida, przebywał tam przez 6 lat. W tym czasie władzę w Jerozolimie, w królestwie Judy, sprawowała Atalia. Jednak kiedy Joasz miał 7 lat, arcykapłan Jojada zebrał starszyznę judzką, dowódców wojska i straży i ujawnił im, że król Ochazjasz miał syna, który żyje, i pokazał im Joasza. Gdy dostojnicy judzcy przekonali się, że żyje potomek królewski z linii Dawida, ucieszyli się i postanowili natychmiast usunąć z tronu samozwańczą królową Atalię. Czytamy o tym w 23 rozdziale drugiej Księgi Kronik. Wtedy rzekł im kapłan Jojada: oto syn króla, niech króluje, jak zapowiedział Pan o potomkach Dawida. Oto rozkaz, który macie wykonać. 1/3 z was, kapłanów, lewitów i podejmujących służbę w szabat, niech stanie na straży progów. 1/3 przy pałacu królewskim, a 1/3 przy bramie fundamentów, a cały lud na dziedzińcach świątyni pańskiej. Niech nie wejdzie nikt do świątyni Pana, z wyjątkiem kapłanów i usługujących lewitów. Oni mogą wejść, bowiem są poświęceni, a cały lud niech strzeże Bożych zarządzeń. Niech lewici otoczą króla w krąg, każdy z bronią w ręku, a kto by chciał wejść do świątyni, niech zginie. Bądźcie przy królu, dokądkolwiek się uda. Mały Joasz ma być strzeżony jak oka w głowie. Jego wyrodna babka Atalia z pewnością by go uśmierciła, gdyby tylko mogła go dostać w swoje ręce. Joasz od ukazania się całemu ludowi był w dzień i noc otoczony uzbrojonymi żołnierzami. Wreszcie nadszedł dzień, w którym 7-letni Joasz został królem. Był to wielki dzień dla tych wszystkich, którzy wierni byli królewskiej linii Dawida. Czytamy od 9 wiersza 23 rozdziału. Kapłan Jojada wręczył setnikom włócznie, tarcze i puklerze króla Dawida, które były w świątyni Bożej. Następnie rozstawił cały lud z bronią w ręku dokoła króla, wzdłuż świątyni, od węgła południowego aż do węgła północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadzono syna króla i włożono na niego diadem i świadectwo i ogłoszono go królem. Namaścili go Jojada i jego synowie. Wołano: niech żyje król! Koronacja Joasza, potomka Dawida, była wielkim i radosnym dniem dla Jerozolimy i całego królestwa Judy. Osłabione spiskami królestwo wydawało się chylić ku upadkowi. Teraz nowa nadzieja wstąpiła w serca ludu. Wielki tłum wiwatował w świątyni na cześć Joasza. Nie uszło to oczywiście uwadze Atalii. Czytamy dalej od wiersza 12. Atalia, słysząc wrzawę ludu, cisnącego się i wysławiającego króla, udała się do ludu, do świątyni pańskiej. Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie, przy wejściu, a dowódcy i trąby naokoło króla. Cały lud kraju raduje się i dmie w trąby. Śpiewacy z instrumentami muzycznymi prowadzą śpiewy pochwalne. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: spisek! Spisek! Atalia przebywała zapewne w pałacu królewskim, zbudowanym przez Dawida, stojącym na wzgórzu Syjon, niedaleko świątyni. Stamtąd musiała usłyszeć wrzawę i wiwaty tłumu na cześć nowego króla. Wbiegła do świątyni i gdy zorientowała się, co się dzieje, rozdarła swoje szaty. Była przerażona i wściekła. Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, mówiąc im: wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza. Kapłan bowiem mówił: nie zabijajcie jej w świątyni Pana. Pochwycono ją, gdy dochodziła do wejścia do Pałacu Królewskiego przy Bramie Końskiej i tam ją zabito. Arcykapłan Jojada nie dopuścił, by zabito Atalię świątyni. Jednak gdy tylko wyprowadzono ją na zewnątrz, zgładzono ją natychmiast. Bezwzględna dyktatorka, która zasiadła na tronie dzięki zabójstwom i terrorowi, została usunięta z satysfakcją przez żołnierzy, którzy byli wykonawcami woli arcykapłana i ludu. Usunięcie okrutnej Atalii, córki Achaba i Izabel, było jak gdyby usunięciem czarnej chmury wiszącej nad Jerozolimą. Cały lud otrząsnął się z przemocy i zła panoszących się w królestwie Judy, odkąd królowie judzcy spowinowacili się z rodem Achaba. Teraz nastąpiło oczyszczenie moralne i duchowe. Na czele duchowego przebudzenia stanął arcykapłan Jojada. W końcowym urywku 23 rozdziału 2 Księgi Kronik czytamy: wówczas Jojada zawarł przymierze między Panem a całym ludem i królem, aby byli ludem pańskim. Cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jego i posągi potłuczono, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzem. I Jojada ustanowił straż dla świątyni pańskiej z kapłanów i lewitów, których Dawid podzielił na zmiany w świątyni Pana, aby składali Panu całopalenia, jak napisano w prawie mojżeszowym, wśród wesela i śpiewów, według rozporządzeń Dawida. Ustanowił też odźwiernych przy bramach świątyni pańskiej, aby przypadkiem nie wszedł tam ktoś nieczysty. Następnie wziął setników, możnych rządców ludu oraz cały lud kraju i wyprowadził króla ze świątyni. Potem wkroczyli przez bramę wyższą do pałacu królewskiego i posadzili króla na tronie królewskim. Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju. Mieszkańcy Jerozolimy i całego królestwa judzkiego cieszyli się z powrotu na tron potomka z królewskiej linii Dawida. Usunięto nie tylko Atalię, ale także kapłanów Baala. Skończono z praktykami pogańskimi. Na powrót zwrócono się ku żywemu Bogu, Panu Izraela. Wszystko to zapowiadało lepsze czasy dla królestwa judzkiego. W chwili objęcia rządów Joasz miał 7 lat. Potrzebował oczywiście pouczeń mądrych doradców. Jednym z nich był arcykapłan Jojada. Nauczał Joasza Bożego prawa. Dzięki temu, że dbano o duchowy rozwój młodego króla, sprawował on władzę w Jerozolimie w sposób właściwy. Postępował mądrze i dobrze. Czytamy o tym w początkowych wierszach 24 rozdziału 2 Księgi Kronik. W chwili objęcia rządów Joasz miał 7 lat i panował lat 40 w Jerozolimie. Matce jego było na imię Sibia z Beerszeby. Joasz czynił to, co było słuszne w oczach pańskich przez wszystkie dni życia kapłana Jojady. Joasz sprawował władzę w Jerozolimie przez 40 lat. Był to czas duchowej odnowy, duchowego przebudzenia. Duża w tym zasługa arcykapłana Jojady, który pouczał Joasza co do spraw bożych. Jak ważne jest, by przywódca narodu znał wolę Boga i by według niej postępował. Gdy cofniemy się wstecz i przypomnimy sobie, jaką drogę od czasów Dawida i Salomona przeszło królestwo Izraela i Judy, jak toczyły się losy podzielonego na dwie części państwa żydowskiego, to musimy stwierdzić, że duchowe i moralne odrodzenie było bardzo potrzebne. Bóg troszczy się o swój lud. Dzięki jego interwencjom nie doszło do upadku narodu wybranego. Dotyczy to szczególnie Królestwa Południowego, Królestwa Judy. Panowało tu kolejno 20 królów. Połowie z nich Biblia wystawia dobrą opinię, a 5 królów wyróżniało się szczególnym zaangażowaniem w sprawy Boże. Za panowania tych królów następowało duchowe przebudzenie narodu. Jednym z takich wyróżniających się królów był młody Joasz. W Królestwie Północnym natomiast panowało kolejno 19 królów i o wszystkich Biblia pisze, że byli złymi królami. najgorsi z nich, Jeroboam i Achab, wprowadzili w Izraelu kulty pogańskie, kult złotych cielców, kult Baala, Kemosza, Asztarte. Kolejni królowie północnego królestwa utrwalali i poszerzali też bałwochwalcze praktyki. Godziło to w religijną, duchową jedność narodu żydowskiego. Prowadziło do degradacji moralnej i duchowej ludu Bożego. Dzięki Bożej interwencji zdarzały się jednak w Królestwie Południowym duchowe przebudzenia, które na nowo zwracały uwagę narodu wybranego na ich duchowe dziedzictwo i prowadziły do ponownego zwrócenia się ku żywemu Bogu, Panu Izraela. Drodzy słuchacze, podobnie dzieje się współcześnie w życiu Kościoła chrześcijańskiego. Duchowe przebudzenia odnawiają Kościół, powodują powrót ludzi ku Bogu, ku Chrystusowi. I zawsze przebudzenia takie cechują dwa zjawiska. Odkrycie na nowo Bożego Słowa i szczera, gorąca modlitwa. Joasz, młody, niedoświadczony król judzki, prowadził Królestwo Południowe w dobrym kierunku. Rządził mądrze i dobrze, dlatego że poznawał Boże Słowo i postępował zgodnie z wolą Pana. Jak bardzo brakuje dzisiejszym przywódcom poznania Bożego Słowa. Jak bardzo brakuje im mądrości i duchowej głębi, którą daje poznanie, przyjęcie i wprowadzanie w życie Bożych prawd. Musimy wytrwale i gorąco modlić się o to, żeby w życiu narodów i ich przywódców nastąpiło duchowe przebudzenie, odkrycie wartości Bożego Słowa, odnowienie moralności. Wiele zależy od naszej modlitwy i naszego przykładnego, prawego życia. Bóg chce nas błogosławić. Pragnie stale nas przemieniać, prowadzić na co dzień, byśmy byli dobrym drogowskazem dla innych. Przebudzenie możliwe jest tam, gdzie są ludzie, którzy wskazują na Boga swoim życiem. Tak więc Joasz został królem, kiedy miał 7 lat i panował przez lat 40. Czynił to, co słuszne w oczach Pana i w czasie jego rządów nastąpiło duchowe przebudzenie ludu judzkiego. Jego wyrazem było m.in. odnowienie świątyni jerozolimskiej. Przy odnawianiu i umacnianiu świątyni pańskiej pracowali murarze, cieśle, kowale, brązownicy, a fundusze pochodziły ze składek całego ludu. Przywrócono codzienne składanie w świątyni ofiar całopalnych i czyniono to, jak czytamy, do końca dni kapłana Jojady. Niestety sędziwy kapłan zmarł, mając 130 lat. I wtedy król Joasz uległ namowom niektórych naczelników ludu judzkiego, by pozwolił im powrócić do kultu bałwochwalczego. Czytamy w wierszu 18. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić Aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Król Joasz okazał Bogu niewierność, pozwolił ludowi na praktykowanie kultów pogańskich i Bóg rozgniewał się na króla i na lud, ale w swoim miłosierdziu przemówił do nich poprzez proroka. Wtedy Duch Boży stąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: tak mówi Bóg, dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się wam nieszczęści, ponieważ opuściliście Pana i On was opuści. Lecz oni sprzysięgli się przeciw Niemu i ukamienowali Go z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pańskiej. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza, Jojada, i zabił syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał: oby Pan to widział i pomścił, i za to zażądał sprawy. I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu wojsko Aramu. Wkroczywszy do Judy i do Jerozolimy, wyniszczyli z ludu wszystkich jego naczelników, a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku. Panowanie Joasza zakończyło się tragedią. Z jego polecenia zabito kapłana, proroka, Zachariasza, syna Jojady, a potem do Jerozolimy wkroczyły wrogie wojska syryjskie. Niestety, niewierność względem Boga przynosi tragiczne konsekwencje. Żołnierze syryjscy pozostawili ciężko chorego Joasza na jego łóżku i tam zabili go jego słudzy, powziąwszy przeciw niemu ohydny spisek. To wszystko wydarzyło się dlatego, że, jak czytamy w końcowej części 24 rozdziału drugiej Księgi Kronik, mieszkańcy Judy opuścili Pana, Boga swoich ojców. Jeszcze raz widzimy, jak bardzo zawodzimy jako ludzie i jak bardzo miłosierny jest Pan, mimo wszystko nam przebaczając i ratując w Jezusie Chrystusie.